a teraz w naszym studiu jest profesor Władysław Teofil Bartoszewski, ekonomista, historyk i polityk, czynny poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Warszawy, z PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja nie jestem ekonomistą, od razu zaznaczam.
No dobrze, żeś zagolopowałem, ale to dlatego, że pan pracował jako ekonomista, niejako...
Ale w życiu nie pracowałem jako ekonomista. Pracowałem w biznesie, to nie jest całkiem to samo, a wręcz odwrotnie. Bo ekonomista to jest taka osoba, nie ujmując nic ludzi tego zawodu, która ma rozmaite teorie, które lubi i stara się dopasować rzeczywistość do tych teorii. A jak się jest w biznesie, to się stara dopasować biznes do rzeczywistości, a to jest troszkę co innego.
No dobrze, a jak się jest posłem, to co się robi?
Jak się jest posłem, to się stara kształtować rzeczywistość poprzez uchwalanie ustaw.
Jak to kształtowanie rzeczywistości przebiega, jak jest się posłem opozycji?
No to jest oczywiście bardzo trudne, jak się jest posłem opozycji, dlatego że jeżeli rząd zarzuca opozycji, że zarzucał opozycji w poprzedniej kadencji, że była opozycją totalną, a sam się zachowuje w sposób totalny, to znaczy nie bierze pod uwagę żadnych uwag, które wychodzą ze strony opozycji, to wtedy trudno jest opozycji funkcjonować. W tej kadencji jest troszkę inaczej, będzie troszkę inaczej, bo rząd ma troszkę mniejsze pole manewru i w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że pewne rzeczy będzie można wspólnie ustalić.
To zanim przejdziemy do biznesu i do rynku energii, do Unii Europejskiej, to na początek trochę inna emocja polityczna, czyli emocja związana z wymiarem sprawiedliwości. Padają bardzo ostre słowa, czy bardzo takie gorące słowa, może trochę na wyrost. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi o tym, że wraca stan wojenny, że ustawa, którą chce przyjąć PiS, to jest w zasadzie ustawa stalinowska.
Ja bym niekoniecznie używał takich analogii historycznych, bo one zwykle są niewłaściwe. To nie jest okupacja hitlerowska, to nie jest stalinizm, więc nie przesadzajmy. Natomiast jest oczywiste te zmiany, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i KRS są niedopuszczalne i rząd sobie pomału zdaje sprawę z tego, że to trzeba będzie zmienić i to trzeba będzie zmienić przy udziale opozycji. Czyli muszą to być jakieś rozmowy zaczęte prowadzone, bo to siłową, rozwiązanie siłowe tutaj się nie uda i to do niczego nie doprowadzi, dlatego że będzie wtedy natychmiast reakcja. To trochę potrwa, ale będzie reakcja TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jak już tam zaczynają grozić zabranie pieniędzy, no to wtedy jednak to otrzeźwi niektórych tak zwanych reformatorów.
Ale to jednak, jak rozumiem, Bruksela będzie tą ostatnią instancją, która będzie powstrzymywać Prawo i Sprawiedliwość.
No, Luksemburg, tak. Trybunał Sprawiedliwości, dlatego że no, nie może być tak. Rozmaite są metody i sposoby mianowania sędziów. Oni mogą być mianowani przez Sejmy, czy przez parlamenty, przez rządy i to wybierani bezpośrednio. Rozmaite są metody wybierani przez innych prawników. Natomiast nie może być tak, że minister sprawiedliwości może sędziów dyscyplinować i odsuwać od orzekania. To jest niemożliwe.
No, a z drugiej strony mamy sędziów, którzy protestują i którzy bardzo wyraźnie, zdaje się, pokazują swoje także polityczne temperamenty.
Czego robić nie powinni, ale jak, że tak powiem, zanim zaczniemy krytykować innych, zacznijmy od siebie. Ja absolutnie nie popieram sędziów, którzy są orzekają w dalszym ciągu, czyli są czynnymi sędziami, którzy zabierają głos w sprawach politycznych, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio organizacji wymiaru sprawiedliwości, bo na ten temat mogą się wypowiadać. Natomiast na żadne inne sprawy polityczne i żadne inne sympatie polityczne powinny być poza ich sferą działalności publicznej. Natomiast, jeżeli oczekujemy tego od sędziów, którzy popierają w tej chwili na przykład partie opozycyjne, to z całą pewnością oczekuję od tego od sędziów, którzy się afiszują bliskimi kontaktami z rządowymi politykami, czy urzędującymi politykami rządu, i jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, że prezes Trybunału Konstytucyjnego spotyka się co tydzień z prezesem największej partii politycznej. I jeszcze o tym z przyjemnością opowiada w mediach.
I prezes tej największej partii mówi, że to jego odkrycie towarzyskie pewnego okresu życia. Panie profesorze, w studio profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u. A kwestia tych sędziów, którzy są wybrani przez obecną KRS, bo tu jest pewna różnica zdań. Dzisiaj na Radia Wnet Antoni Mężydło, senator PO, powiedział, że to są sędziowie niezawiśli, że nie można tych sędziów, którzy są teraz wywierani, jakoś określać jako sędziów niepełnoprawnych. Pana profesora jest takie zdanie.
Czekamy na wyrok TSUE w sprawie KRS-u. Jeżeli TSUE powie, tak jak się TSUE wypowiedział dość jasno w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jeżeli TSUE się wypowie, że KRS nie jest zgromadzeniem, w którym jest władne wybierać sędziów, to ci sędziowie, którzy byli wybrani przez KRS, nie są de facto sędziami, tylko ludźmi ubranymi w togi. A to jest różnica. I z tego będzie nieprawdopodobny galimatias prawny. To trzeba rozwiązać, że tak powiem, w sposób...
Ucieka do mądrości zewnętrznej. Ja się pytam mądrości wewnętrznej pana profesora. Te osoby, które teraz przechodzą tą procedurę tej Krajowej Rady Sądownictwa, potem odbierają przysięgę czy inwestyturę od prezydenta, to są sędziowie pełnoprawni czy niepełnoprawni?
Czekamy na... W tej materii poszło pytanie do TSUE i czekamy na odpowiedź od TSUE i zobaczymy, co oni odpowiedzą. Istnieją poważne wątpliwości, czy sposób wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny z prawem. No i w związku z tym, jeżeli nie jest, to ipso facto oni nie są sędziami.
Tutaj główne pole sporu jest z tym, jak kontrolować wymiar sprawiedliwości. Partia rządząca mówi tak, musi być jakaś kontrola, nie może być tak, żeby sędziowie sami się wybierali, a tak było poprzednio, teraz przynajmniej politycy, czyli suweren poprzez polityków ma elementarny czy jakiś taki cząstkowy wpływ na to, kto jest sędzią, a kto sędzią nie jest.
Są w rozmaitych krajach, jak powiedziałem, takie metody, że można na przykład, że parlament może wybierać sędziów. Są takie kraje. Ale są takie kraje, że suweren w wyborach powszechnych wybiera sędziów. Są rozmaite rozwiązania. Tylko, że to nie może być tak, że jak już sędzia jest wybrany, to już jest wtedy nieruszalny. A nie może być tak, że jak się wydaje wyroki, które się nie podobają rządowi, to rząd wpłynie na to, żeby go odsunąć od orzekania. To jest niedopuszczalne w żadnej demokracji.
No ale tak samo jest z tymi sędziami, którzy teraz są przez KRS wybierani. Oni też powinni być niezawiśli i ta ich niezawisłość powinna się także opierać na tym, że są nieusuwalni, a przynajmniej Grzegorz Setna mówi, że będzie ich usuwał.
Ale to
też jest naruszenie niezawisłości sędziowskiej.
Jeżeli KRS nie jest izbą władną wybierać sędziów, to siłą rzeczy, jak mówię, to są mężczyźni i kobiety ubrani w zabawne stroje, a nie są sędziami wtedy. No, punktu widzenia prawa nie są sędziami, a ich orzeczenia nie są wyrokami.
Tu się pojawia ten argument, który często ponoszą politycy Prawa i Sprawiedliwości o tej Radzie Państwa. Ta też mianowała sędziów, potem ci sędziowie wydawali wyroki. Po dziś dzień jest część takich sędziów, którzy wydają wyroki.
Ale tych sędziów jest niecałe 10% w tej chwili. No więc to większość sędziów jest w wieku około lat 40, w związku z tym w ogóle nie byli wybrani przez Radę Państwa.
Jest ten co dziesiąty. No to dziesiąty sędzia ma nominację w ogóle niezależną od jakichkolwiek demokratycznych władz, namaszczoną wprost przez dyktaturę komunistyczną. Dzisiaj mamy 17 grudnia, kolejną rocznicę masakry na Wybrzeżu. No, bo taki był to system. I taki system mianował bezpośrednio sędziów, którzy orzekali nikt nie podważał ich wiarygodności przez lata.
No,
aż do teraz, czyli też ich nie podważa, bo nikt nie mówi z PiS-u, żeby te wyroki, które oni wydawali, zaraz cofać.
Bo
osoby ubrane w togi.
Bo to też zależy, jakie to były wyroki. No przecież były wyroki w sprawach karnych, gdzie prześladowano opozycję, ale były wyroki w sprawach cywilnych, które, że tak powiem, nie były zamieszane w sprawy polityczne. Więc to też jest... Tutaj należy to rozpatrywać indywidualnie. A nie grupowo. I za kilka lat tych sędziów w ogóle nie będzie, bo oni zaraz pomału już przestają orzekać i jeszcze jedna kadencja pewnie już nie będzie żadnych takich sędziów. Z czego bynajmniej nie wynika, że ci sędziowie, którzy zostali powołani po roku 89, funkcjonują lepiej, czyli ten wymiar sprawiedliwości wcale się nie poprawia z tego powodu, że są sędziowie niekomunistyczni, bo jest źle zorganizowany ten wymiar sprawiedliwości. I kolejki, długość procesów się przeciąga, koszty się zwiększają i tutaj nie ma porządnej reformy. Ja jestem absolutnie za reformą wymiaru sprawiedliwości, tylko to co było robione ostatnie 4 lata, czy 4,5 roku, to nie jest żadna reforma, bo nic się nie poprawiło. Wymieniono skład personalny w pewnych miejscach, ale to nie poprawiło z punktu widzenia normalnego obywatela, to nic nie zmieniło, a nawet trochę pogorszyło.
Jutro protesty w całej Polsce. Pan profesor, pan poseł na protesty pójdzie?
Ja jestem tu jak cały dzień zajęty, a natomiast ja wspieram i wspieram sędziów w tym sensie, że ja nie chcę, żeby taka destrukcja, jaka w tej chwili jest proponowana, została wprowadzona ustawowo i my będziemy jako partia głosować przeciwko temu w Sejmie.
A właśnie skoro termin partia padła, no to ten termin weźmy na nasz radiowy warsztat. Donald Tusk chce połączenia PSL-u z Platformą Obywatelską i budowy wielkiej partii chadeckiej w Polsce.
No tylko, że problem polega na tym, że Platforma nie jest w żadnym wypadku partią chadecką. Ona może była partią chadecką, jak było trzech tenorów, jak był pan...
Pożyński,
Olechowski i Tusk, miało to taką centroprawicową jakąś nogę przynajmniej, że nie całość była taka. Natomiast w ostatnich kilku latach ta partia poszła tak w lewo, że w tej chwili głównym przeciwnikiem Platformy jest Lewica, czy połączona Lewica. I nie bardzo widzę, jak my się mamy z nimi łączyć. Tam musi zajść drastyczna zmiana w systemie, co zresztą jest, czego niektórzy politycy Platformy są świadomi. Wystarczy posłuchać tego, co mówi pan Zdrojewski, który wyraźnie mówi, że to nie jest to, o co chodziło. No więc i tam jest wiele osób innych niezadowolonych z tego zwrotu w lewo, więc w obecnej sytuacji ja nie bardzo widzę, jak to zrobić. Do nas przychodzą z Platformy ludzie, wyrzuceni z Platformy, taki jak pan minister, był minister Biernacki, pan Protasiewicz i inni, którzy zostali wyrzuceni z Platformy i przyszli do nas jako do domu bardziej centroprawicowego. No więc jeżeli Platforma sama się nie zreformuje, przecież nie będę reformował czyjejś partii. Niech muszą to sami zrobić. I na razie o tym nie ma mowy.
Przyjdzie do prezesa PSL-u były szef Rady Europejskiej Donald Tusk i powie: Władku albo panie prezesie, trzeba się łączyć. I jak mu odpowiedzieć?
No,
jak takiej pokusie się oprzeć, no, panie profesorze?
To nie żadna pokusa. My jasno powiedzieliśmy, że na chwilę obecną nie ma żadnej możliwości żadnego łączenia. Po pierwsze, my się nie połączymy. PSL w przyszłym roku będzie obchodził 125. rocznicę swojego istnienia. Na pewno nie zostaniemy wchłonięci przez żadne inne ugrupowanie.
Ale to będzie po prostu zbierać to, co się będzie odchodzić od Platformy, jak rozumiem. Przygarniać no, będzie taką...
My jesteśmy koalicją polską i przygarniamy całą masę ludzi. Ostatnio mamy przypływ samorządowców, mamy przypływ przedsiębiorców, dla których jesteśmy realną alternatywą, rozsądną, bo mamy politykę liberalną, gospodarczą bardziej i ewidentnie zabieramy głosy jednej z części Zjednoczonej Prawicy, czyli partii, czy ugrupowaniu Porozumienie. Tak, i to pan premier Gowin otwarcie przyznaje, że my jemu zabieramy wyborców. I przedsiębiorcy są zdecydowanie po naszej stronie, bo to słyszymy regularnie. I my idziemy w tym kierunku, właśnie takiej nowoczesnej, chadeckiej partii ludzi, którzy finansują wszystkie wydatki społeczne tego rządu, bo rząd nie ma pieniędzy. Pieniądze mają podatnicy, które rządowi te pieniądze w formie podatków przekazują. A najwięcej tych podatków płacą przedsiębiorcy. I oni teraz chcą głosować na nas i to jest otwarcie na nowe PSL, które idzie w stronę PSL Stanisława Mikołajczyka. I tak i w następnych wyborach ja mogę prorokować, nie jestem prorokiem, ale taką tutaj sugestię mogę zrobić, że w następnych wyborach klub PSL będzie wystarczająco liczny w Sejmie, że będzie bardzo trudne albo niemożliwe stworzyć bez niego rząd.
A co z tą chłopską nogą PSL-u? Chłopi to też przedsiębiorcy, ale bardzo specyficzni. Wieś bardzo mocno korzysta na społecznych programach rządu. Państwo zapomnieliście o tej nodze.
Bynajmniej nie zapomnieliśmy, tylko że rolnictwo jest zupełnie inne niż było 10 lat temu. W tej chwili większość produkcji rolnej jest produkowana przez de facto producentów, a nie przez indywidualnych rolników. Indywidualni rolnicy w bardzo dużej mierze opierają się na dotacjach, które przychodzą z Brukseli. I bez tego byłoby im ciężko funkcjonować. Natomiast przedsiębiorcy, którzy mają po 300 krów, a nie 3, i którzy mają po 200, 300, 500 hektarów. Czy wie pan redaktor, jakie jest największe gospodarstwo rolne w Polsce?
Podejrzewam, że 6 tysięcy hektarów.
15 tysięcy hektarów. Jak się ma takie gospodarstwo, to jest produkcja przemysłowa i produkcja absolutnie konkurencyjna z każdym krajem w Europie.
Takich rolników, którzy mają ponad 1000 hektarów, to jest pewnie może właśnie 1000, w Polsce może 3000.
Ale niestety sytuacja
siła
jest
taka
że jedynym rozwiązaniem sytuacji polskiego rolnictwa to jest z jednej strony mieć duże gospodarstwa rolne, a z drugiej strony inwestować w nowe technologie i mieć mniejsze gospodarstwa, za to gospodarstwa ekologiczne, które produkują, mamy najlepszą żywność w Europie i produkują zdrową żywność ekologiczną, która znajdzie duży popyt w miastach, które miasta gotowe są płacić więcej za taką zdrową żywność.
To, co pan profesor mówi, pewno będzie skuteczne, żeby budować partię, która ma 10-12%, ale może nie wystarczy, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz wygrał drugą turę wyborów i miał 50% plus 1.
I wydaje mi się, że pan redaktor się myli, dlatego że z bardzo prostego powodu. Po stronie opozycji w tej chwili pojawiło się kilku kandydatów. I w związku z tym jest rzeczą całkowicie naturalną, że o ile Platforma Obywatelska miała do tej pory w sondażach około 25%, to po pojawieniu się pana Hołowni ten procent po tym, jak Kosiniak-Kamysz, nasz prezes, robi się coraz bardziej popularny właśnie w nowych sferach, czyli na przykład właśnie i samorządowców, i przedsiębiorców, to jest rzeczą naturalną, że pani Kidawa-Błońska może nie mieć 25% w pierwszej turze, tylko 15%. Jak będzie miała 15%, to będzie kilku kandydatów, którzy będą mieli między 10 a 15% i wtedy walka będzie wyjątkowo wyrównana i każdy z nich może wygrać. I ja uważam, że to będzie Kosiniak-Kamysz. A jak Kosiniak-Kamysz przejdzie do drugiej tury, to ma szansę wygrać wybory. Bo pani Kidawa-Błońska szansy wyborów prezydenckich dużych nie ma, dlatego że...
A co się stanie z elektoratem PSL-u w drugiej turze, o ile nie będzie tam prezesa tej partii, Władysława Kośniaka-Kamysza?
To prezes powiedział to jasno, że on wtedy myśli, że duża część elektoratu PSL zagłosuje na prezydenta Dudę.
No właśnie, bo macie pewien kłopot, tak mi się wydaje, moim skromnym zdaniem, że wasz elektorat raczej by się skłaniał wobec PiS-u niż w kierunku lewicy czy PSL, a politycy tej partii odwrotnie. Raczej by chcieli iść w lewicę niż w platformę, niż z PiS-em.
Niezupełnie, panie elektorze. I nasz elektorat absolutnie poprze Kosiniaka-Kamysza, jeżeli przejdzie do drugiej tury. Nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast jeśli on nie przejdzie do drugiej tury, co jest moim zdaniem mniej prawdopodobne, to wtedy ja nie bardzo widzę, jak wyborcy PSL-u poprą na przykład pana Zandberga, czy pana Biedronia, czy kogokolwiek lewica wyłoni jako swojego kandydata.
I to jest bardzo prawdopodobne, co pan profesor powiedział, ale jak się pyta polityków PSL-u, takich jak pan profesor, to wydaje się, że wam serce znacznie bardziej bije po lewej stronie i że jeżeli macie jakąś koalicję wymarzoną, to jest to raczej koalicja z lewicą i z panem Zandbergiem niż z panem Gowinem czy z panem Mateuszem Morawieckim.
No póki co, to partia pana Zandberga głosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie, a nie my. Nie z nami, tylko właśnie z PiS-em.
No, a więc, to zależy, w którym głosowaniu.
No, ale się dogadali z PiS-em. Myśmy się nie dogadali z PiS-em, oni się dogadali z PiS-em. Więc proszę nie sugerować, co my byśmy woleli, bo z całą pewnością...
Przy okazji małego ZUS-u. Mały ZUS Plus, ostatnio było głosowanie w Sejmie i PSL głosował tak jak koalicja rządząca.
Dlatego, że my nie, zawsze mówiliśmy i zawsze to powtarzam, nie jesteśmy żadną opozycją totalną. I my uważamy, że ten mały ZUS jest niewystarczający. My wolimy możliwość zawieszenia płacenia ZUS-u przez ludzi prowadzących działalność gospodarczą, tylko dlatego, że przejściowo, dlatego, że ten mały ZUS to tak naprawdę dotknie minimalnej ilości płatników tego ZUS-u. W związku z tym i to jest takie bardziej propagandowe niż realne. I tak samo, to jest na tej samej zasadzie, co propagandowo jest 13. emerytura, a emerytura bez podatku jest realną zmianą systemową, do której my dążymy. Ale oczywiście każdy krok w tym kierunku my będziemy popierać, a nie negować. No więc tylko, że to jest niewystarczające.
To teraz przejdźmy do drugiej emocji na koniec naszej rozmowy, która rozbudza polską politykę, czyli ceny energii i klimat. to może najpierw do tej dzisiejszej decyzji URE, że tylko jedna spółka ma zatwierdzoną podwyżkę, około 10%, reszta musi nieco swoje żądania zweryfikować, ma na to 14 dni. Pana profesora dziwi ten wzrost energii, czy jest oczywisty?
Przecież to jest oczywiste i od dawnaśmy ostrzegali, że tak się stanie. A rząd włożył głowę w piasek, jak taki większy struś i uważał, że tak nie będzie. Po to, żeby iść do wyborów, że mówiąc, że ceny energii nie wzrosną, ale przecież wszyscy wiedzą, każdy, kto się zajmuje sprawami energetycznymi, wie, że to było nieuniknione. No i teraz rząd ma tego gorącego kartofla, który przerzuca z jednej ręki do drugiej, dlatego, że z jednej strony firmy mówią, no zaraz, przecież to jest niemożliwe, no ceny, no koszta wzrastają, to i ceny muszą wzrosnąć. A rząd mówi, nie, tego nie wolno zrobić, bo nam to popsuje wybory. No, ale to siłą rzeczy jest, że tak powiem, na krótką metę. No więc już chodzą głosy, ponieważ jest spowolnienie gospodarcze. To spowolnienie, jest dziura budżetowa, której wielkości nie znamy, bo ona jest na razie skrzętnie kryta, ale ta dziura się pojawi w roku 2020.
Pewnie nie będzie tak duża, jak kiedyś
no,
było.
Ja już słyszę o bardzo drastycznych potencjalnych krokach nowego ministra finansów, które no, są dość niespotykane, powiedziałbym.
Bo już, czym pan profesor myśli?
Już jest myślenie na Świętokrzyskiej, już się wspomina o słowach, o których dawno w Polsce nie słyszeliśmy, a to mianowicie o dewaluacji złotego. Co oczywiście pomoże na krótką metę, oczywiście pomoże, tylko że na dłuższą metę jest katastrofalne. To tak, i to jest droga, którą szli Grecy, szli Włosi i tak dalej. Dlatego Włochy mają 130% PKB długu, a Grecy 160%.
Ale pytanie, skąd tak drastyczny ruch, skoro budżet na papierze wygląda bardzo dobrze?
Papier wszystko zniesie, panie redaktorze. Papier wszystko zniesie.
To wiemy, ale papier czasami także mówi prawdę. Wydaje się, że ten papier, który pokazuje chociażby Eurostat co do polskiego zadłużenia, pokazuje, że nam jest coraz lepiej w naszej
polityce. Jeżeli się pewne rzeczy robi, wysuwa poza budżet, to wtedy budżet się spina. To tak Włosi weszli do strefy euro. Wszystko im się spinało na papierze, a okazało się, że nie całkiem. I tak i my w tę stronę idziemy. I to jest bardzo niebezpieczny krok.
A jeszcze ta Bruksela, o co chodzi z tą wojną między Polską a Brukselą, mamy sukces albo mamy katastrofę, opozycja mówi tak, rząd mówi tak. O co chodzi w tej grze w zielone?
No, to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna i tutaj należy sobie zdać sprawę i to nie jest kwestia, to przynajmniej to nie powinna być kwestia polityczna w sensie polityki partyjnej. Tu są w grę wchodzą ogromne interesy i ogromne pieniądze. I o ile należy reformować polską energetykę, to nie należy wpadać w jakąś obłędną ideologię klimatyczną. Dlatego, że jeśli chodzi o produkcję CO2, to Europa produkuje około 14% CO2 z światowego.
Czyli, a Unia Europejska jeszcze troszkę mniej, bo 10%.
Znaczy, tak. No i jeżeli my mówimy, odejdźmy od węgla kamiennego, no i brunatnego też, no tylko że akurat największym producentem i użytkownikiem węgla brunatnego są Niemcy, które są podobno zielone. Bo faktem jest, że Niemcy mogą, jeśli jest słońce i wiatr wieje, to mogą zapewnić 100% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ale na źródłach odnawialnych nie można polegać, bo jak nie wieje i nie ma słońca, to z czegoś to trzeba produkować. A skoro się zamyka elektrownie atomowe, gazówki przestały być opłacalne już x lat temu, to trzeba mieć ten węgiel brunatny, bo jest najtańszy. Otóż, ale to pomijam.
Ale natomiast to szaleństwo się rozszerza. Mamy tą młodą Skandynawkę, Gretę Thunberg, która jeździ, mobilizuje młodzież. Nagle wektor naszego myślenia o energetyce się zmienia i w Polsce jest pewien także szał klimatyczny.
No, a
każdy chce być zielony.
No jest szał. Ja jestem zielony i partia akurat PSL, do której należy, jest najbardziej zieloną ze wszystkich partii w Polsce, bo my mówimy, mieliśmy to w kampanii wyborczej, że do 2030 roku 50% energii elektrycznej produkowanej w Polsce będzie z odnawialnych źródeł energii.
Ale
i to jest bardzo zielone.
Poseł o obłędzie przed sekundą. Czyli nie powiedzieć
dlatego, że trzeba to, na to patrzeć globalnie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Europa odchodziła od węgla. Ja to uważam za racjonalne i uważam, że powinniśmy przejść na OZE. Ale siłą rzeczy nie można całej energetyki oprzeć wyłącznie na źródłach odnawialnych, bo jak mówię, nie zawsze jest wiatr, nie zawsze jest słońce. Czyli musi być jakaś alternatywa. I ta alternatywa musi jakieś zabezpieczenie. I to zabezpieczenie może być trojakiego rodzaju. Węgiel, od którego chcemy odejść. I słusznie. Ale na przykład od brunatnego w Polsce przed 2035 nie odejdziemy, no bo musi, dopóki mamy Bełchatów i kopalnia funkcjonuje, to musi funkcjonować. Druga możliwość to jest gaz. Niektórzy z ekologów mówią, gaz też emituje CO2, tak, tylko o połowę mniej. To o połowę mniej. I to jest opłacalne źródło energii. No a trzecie to jest elektrownia atomowa, czyli elektrownia jądrowa. No dobrze, tylko że jak ja się pytam partii razem, miałem takie dyskusje, a skąd wy weźmiecie pieniądze? Bo na przykład w tej chwili jest tylko kilka elektrowni atomowych się buduje w Europie. Wszystkie są spóźnione i wszystkie są ponad budżet. W Wielkiej Brytanii Hinkley Points w tej chwili już kosztował 100 miliardów złotych, a do końca będzie kosztował 250 miliardów złotych. To jak ja się pytam partii razem, którą kiedyś dyskutowałem, przedstawicieli, a skąd weźmiemy takie pieniądze na takie elektrownie atomowe, to przedstawiciele lewicy mówią, zachodni kapitaliści to sfinansują. No tylko, że ja nie widzę tych zachodnich kapitalistów, którzy chcą, że tak powiem, tutaj pakować setki miliardów czy bilion złotych, żeby robić elektrownie atomowe.
Bardziej chcą stawiać wiatraki.
Tak, tylko że to od 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, że to jest niemożliwe na lądzie, to się kompletnie nie opłaca i wszyscy inwestorzy, a było sporo inwestorów zagranicznych, się wycofało, a wiatraki na morzu póki co będą produkowały droższą energię niż energia z węgla, no więc to się zmieni z czasem. Ale ja tutaj co innego chcę podkreślić, tak ekologicznie. Chiny zapowiedziały tydzień temu, że postanowiły wybudować sieć, nową sieć elektrowni na węgiel i te elektrownie nowe będą zużywały więcej węgla kamiennego niż cała Unia Europejska zużywa w tej chwili. No to ja bardzo przepraszam, to co z tym CO2? To znaczy Chiny, Rosja, Ameryka, Indie będą produkowały, te cztery kraje, gro CO2 na świecie, a my wypchniemy nasz przemysł, bo to nie jest kwestia zamknięcia kopalń, to jest kwestia wyrzucenia przemysłu chemicznego, hut i paru innych takich, gdzie dużo się produkuje
CO2. To na koniec, panie profesorze, o co chodzi w takim wypadku? O co chodzi pani Ursuli von der Leyen, o co chodzi Komisji Europejskiej?
I zwykle, jak tak się mówi, to chodzi o pieniądze.
Proszę zwrócić
uwagę, że komu się to wszystko najbardziej opłaca? Najbardziej się opłaca Francuzom. A dlaczego się opłaca Francuzom? Dlatego, że 90% energii elektrycznej produkowanej w Francji pochodzi z atomu. Ale te elektrownie atomowe, oni zbudowali 60 lat temu. One są kompletnie zamortyzowane i koszt operacyjny jest bliski zeru. Inwestycje są bardzo drogie, ale koszty operacyjne są bardzo niskie. I im się to opłaca, bo oni wtedy te technologie i ten prąd chcą sprzedawać gdzie indziej. No ale to nam się to nie opłaca, więc my musimy zachować zdrowy rozsądek. Owszem, odchodzić od węgla kamiennego i z całą pewnością nie budować nowych bloków typu Opole, typu Ostrołęka i tak dalej. Moim zdaniem przejść na gaz naturalny, który będziemy importować coraz więcej. Mamy już Świnoujście z LNG, będziemy mieli Baltic Pipe, mamy własne też zasoby.
Jeszcze pływający gazoport w Trójmieście.
I właśnie, w tym momencie, a my nie mamy żadnej elektrowni gazowej. Czy to sobie ludzie z tego zdają sprawę? No przecież to jest obłęd. A jednocześnie oczywiście ten gaz idzie do przemysłu. Ale również możemy stworzyć elektrociepłownię i prosumencką energetykę, która pomoże ludziom w małych miasteczkach i na wsiach również.
Jeszcze zbudowani tą wiedzą poprosimy o odpowiedź na pytanie, jak PSL patrzy na decyzję Mateusza Morawieckiego, żeby przynajmniej tymczasowo nie podpisywać się pod agendą Komisji Europejskiej o neutralności klimatycznej 2050.
Ja nie mam problemu z tym, że się coś przesuwa w czasie, tylko że przesunięcie w czasie to nie jest rozwiązanie problemu. A ja bym chciał zobaczyć, jaki jest plan. Bo planu to ja nie widzę, bo jest to dość...
Ale to, co mówi Platforma, że już straciliśmy pieniądze, że to był fatalny ruch, że premier powinien podpisać ten pakiet neutralności klimatycznej i pójść na politykę unijną.
Premier mógł przesunąć to w czasie, żeby się lepiej przygotować do konsekwencji, bo my musimy wynegocjować to, że jeżeli popiszemy taki pakiet, to będą pewne rekompensaty, bo nie możemy my płacić, bo to znowu będzie to, że kosztem takich krajów jak Francja, my będziemy ponosili koszta tej zmiany energetycznej. Oczywiście musimy iść w stronę bardziej proekologiczną, ale to jest wytwór częściowo sztuczny. I dlatego trzeba się do tego przygotować, a my mamy za to za mało czasu, bo ten czas faktem jest również marnowaliśmy. Po cośmy otwierali nowe bloki węglowe, tego nikt nie wie. To znaczy ja wiem, bo to taka polityka była.
Ale nie możemy powiedzieć całej prawdy. Kiedyś może to opowiemy, jak to było naprawdę od początku do końca. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u, był w studiu Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie rektorze.
Do zobaczenia, bo to nasza pierwsza rozmowa po wyborach. Trochę nam się zbiegło czasu, ale nie ostatnia, mam nadzieję.
No oczywiście.
To dziękujemy. Bardzo